Słuchajcie, jesteśmy w cyklu listu do Rzymian. Przyglądamy się tej konstytucji chrześcijaństwa, bo tak list do Rzymian bywa nazywany. Ten najdłuższy list Nowego Testamentu, bardzo, bardzo wiele mądrości, bardzo wiele bardzo praktycznych wskazówek dla naszego chrześcijańskiego życia, ale nie tylko praktycznych wskazówek, ale też pewnych teologicznych dogmatów, które są tam w sposób bardzo logiczny, taki systematyczny przedstawione. Dzisiejsze moje rozważanie zatytułowałem Potrójny gwóźdź, ale jeszcze do tego dojdziemy, dlaczego ono tak się nazywa. Ostatnim razem, kiedy miałem okazję tutaj mówić, wspominałem na temat Bożego czułego punktu. I tym Bożym czułym punktem, jak wiecie, jest grzech. Że Pan Bóg tak bardzo nienawidzi grzechu, że właściwie w momencie, w którym już ten pierwszy grzech został popełniony, to Pan Bóg już wymyślił sposób, w jaki ten grzech może być pokonany. W jaki sposób może być ta, można powiedzieć, dziura zasypana. W jaki sposób ta sprawiedliwość może być znowu wyprostowana. Mówiłem też o tym, że mowa o grzechu jest niepopularna i ona dość mocno konfrontuje. Nie wiem, czy ktoś z was kojarzy taką modelkę Cindy Crawford. Kto kojarzy? Ręka do góry. Starsze pokolenie kojarzy. Słuchajcie, nawet młodsze też, proszę. Taka modelka vintage, można powiedzieć, pewnie. Ale Cindy Crawford powiedziała, że nawet ja, kiedy wstaję rano, nie wyglądam jak Cindy Crawford. Tak to jest, słuchajcie, z mówieniem o grzechu, że kiedy mówimy o grzechu, to właśnie stawiamy to lustro i widzimy się tak, jak wstajemy rano, jacy jesteśmy przed pomalowaniem się tutaj, dziewczyny pewnie częściej, panowie przed nałożeniem kremów, ale to nas obnaża i dlatego też jak zwiastujemy Ewangelię, pewnie łatwiej jest nam rozpocząć od Bożej miłości, co też jest okej, stąd śpiewamy tą piosenkę. My akurat tutaj często nie śpiewamy, taka obozowa. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Nie będę śpiewał, ale znacie to. I tam pod koniec jest, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie umarł, ale życie wieczne miał. A teraz, jeżeli mieliśmy stworzyć piosenkę z innego wersetu, który brzmi, albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski, tak? To trochę inaczej by to brzmiało, tak? Albowiem coś tam, nie będę śpiewał, ale wiecie dobrze, że łatwiej jest mówić o tym pozytywnym, co jest prawdą, a trudniej nam jest mówić o grzechu. Ostatnim razem przytaczałem fragment bardzo znanego kazania Jonathana Edwardsa, Grzesznicy w rękach rozgniewanego Boga. Nie wiem, na ile dotarło do waszych serc to, co wówczas było mówione. Teraz przytoczę jeszcze raz krótki fragment, żebyście sobie przypomnieli te emocje, które towarzyszyły słuchaczom tego kazania. O grzeszniku, rozważ straszliwe niebezpieczeństwo, w jakim się znajdujesz. Nad wielkim piecem gniewu, szeroką i bezdenną czeluścią, pełną ognia gniewu, nad którą trzyma cię ręka tego Boga, którego gniew jest skierowany przeciwko tobie w takim samym stopniu, jak wobec wielu z tych, którzy są potępieni w piekle. Wisisz na cienkiej nici, zaś płomienie Bożego gniewu płoną wokół niej, mogąc ją w każdej chwili zająć i przepalić. Ty zaś nie jesteś zainteresowany tym, by mieć obrońcę, czy czegokolwiek, czego mógłbyś się uchwycić, by się uratować, by odwrócić płomienie gniewu. Nic swojego, niczego nie zrobiłeś, ani co możesz zrobić, aby nakłonić Boga, by cię choć przez chwilę oszczędził. Mocne słowa, prawda? Taki pająk wiszący na cienkiej nici nad rozżarzonym ogniem. Bo musimy mówić o grzechu i Ewangelia nie byłaby pełną Ewangelią, jeżeli nie powtarzalibyśmy tego, że bez Jezusa, bez nawrócenia, bez upamiętania się nie ma życia. Studiuję sobie ostatnio historię osób, które miały duży wpływ na rozwój Kościoła w czasach wieku mniej więcej XVIII, takie tak zwane wielkie przebudzenia, które miały miejsce w Anglii, w Stanach Zjednoczonych. I tam było dwóch takich mówców, było ich więcej, ale dwóch bardzo znanych kaznodziei. Był to John Wesley i George Whitefield. I John Wesley właśnie prowadził swoje kazania w taki sposób, że mówił o grzechu, o potrzebie upamiętania w taki sposób, że to mocno do ludzi docierało, a z kolei Whitefield zaczynał od miłości, łaski i tego, co Bóg dla nas zrobił, ale na koniec mówił też o tym, że no, człowiek potrzebuje się upamiętać. I ci obaj mówcy byli, można powiedzieć, ojcami, oczywiście dzięki Bożej łasce, wielkiego ruchu przebudzenia w tych dwóch krajach, ale zawsze te dwa elementy się pojawiały. U jednego na początku, czyli grzech, potrzeba upamiętania, potem łaska, przebaczenie, drugi od tego zaczynał. Ale w ogóle takie mówienie o śmierci, ono jest, myślę, że przydatne dla nas każdego dnia. Ja w ramach swoich spotkań mentorskich z młodymi menedżerami często przechodzę przez różne książki. Właściwie w każdej książce z rozwoju osobistego jest taki rozdział na zasadzie, co byś chciał, żeby było napisane na twoim nagrobku. Czyli gdzie chcesz dojść w życiu, tak? Gdzie chcesz skończyć? Albo zaczynaj z wizją końca, tak się zaczynają te rozdziały. I myślę, że to jest bardzo dobry moment, żeby pytać ludzi o to, dokąd zmierzasz, tak? Gdzie chcesz na końcu tego życia wylądować? No dobrze, na koniec tamtego kazania przeczytałem fragment, który wprowadzał tą dobrą nowinę. I jako, że ten fragment stanowi bezpośredni kontekst do tego tekstu, który dzisiaj będziemy studiować, to pozwolę sobie go jeszcze raz nam przytoczyć. List do Rzymian, 3 rozdział, od 21 do 26 wersetu. Teraz natomiast, niezależnie od prawa, objawiła się sprawiedliwość Boża, poświadczona przez prawo i proroków. Jest to sprawiedliwość Boża oparta na zawierzeniu Jezusowi Chrystusowi i dostępna dla wszystkich, którzy wierzą. Nie ma przy tym wyjątków. Wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są Bożej chwały. Usprawiedliwieni natomiast otrzymują w darze z Jego łaski, dzięki temu, że Jezus Chrystus dokonał odkupienia. To Jego Bóg ustanowił przebłaganiem, z którego skorzystać można przez wiarę. Jest ono w Jego krwi. W ten sposób Bóg okazuje swoją sprawiedliwość. Wyraża się ona w nieuwzględnieniu grzechów popełnionych wcześniej w okresie powściągliwości Boga. Wyraża się ona też teraz, aby stało się jasne, że tylko On jest sprawiedliwy i usprawiedliwieniem darzy tego, kto zawierzył Jezusowi. Wspaniałe słowa w sposób bardzo jasny, klarowny wyjaśniają, jak to jest ze zbawieniem, jak to jest z usprawiedliwieniem. I po tych słowach następuje fragment, który na pierwszy rzut oka wydaje się, że powtarza jeszcze raz to samo, co przed chwilą apostoł Paweł nam wyjaśnił. Przeczytajmy fragment, który dzisiaj będziemy analizować, czyli kolejne wersety od wersetu 27 do 31. Gdzie zatem powód do chluby? Wykluczony. Przez które prawo? Uczynków? Nie. Przez prawo wiary. Oto co głosimy. Człowiek dostępuje usprawiedliwienia przez wiarę, niezależnie od tego, czy przestrzega prawa, czy nie. Czy Bóg jest tylko Bogiem Żydów, czy pogan już nie? Oczywiście jest On Bogiem również pogan. Jeden jest zatem Bóg. On usprawiedliwi obrzezanych na podstawie wiary, a nieobrzezanych dzięki wierze. Czy więc przez wiarę unieważniamy prawo? W żadnym razie, wręcz przeciwnie, podtrzymujemy je. W mojej pracy miałem okazję współpracować z jednym człowiekiem, który miał taką pewną ciekawy sposób działania. Otóż jak chciał, żeby coś było załatwione, to najpierw dzwonił do osoby, która miała tą rzecz wykonać, czyli do, powiedzmy, pracownika liniowego. Ale zaraz jak odkładał słuchawkę, to dzwonił do przełożonego tego pracownika liniowego i właściwie opowiadał mu tą samą historię, że coś powinno być zrobione, ale jako nową. Jeszcze raz. I teraz co się działo po 5 minutach? Po 5 minutach przychodził przełożony do tego pracownika liniowego i mówił mu, dzwonił do mnie ten i ten i powiedział, że masz to zrobić. A ten pracownik mówi, ja wiem, bo on do mnie też dzwonił. Czyli z dwóch stron utrzymał ten sam sygnał. No i co to powodowało tego pracownika? Oczywiście irytację, tak? Bo najpierw już się zgodził tamtemu zrobić coś, a jeszcze potem szef o to samo go prosi. I wygląda na to, że tutaj apostoł Paweł podobnie przekazuje te informacje Rzymianom. Raz już coś powiedział, ale mówi sobie, powiem im jeszcze raz, powiem im tak, żeby już na pewno zrozumieli. Użyję tutaj mocnych słów i ten znajomy z pracy, którego w pewnym momencie skonfrontowaliśmy z jego sposobem załatwiania biznesu, odpowiedział nam tak, wiecie co? Z tego, co ja wiem, to gwóźdź podwójny lepiej trzyma. I takie było jego usprawiedliwienie na to, że z dwóch stron próbował tą samą sprawę załatwić. A tutaj apostoł Paweł używa takiego potrójnego gwoździa. Jeszcze raz bierze i trzy argumenty bardzo mocno w sposób wyrazisty chce nam przekazać. I robi to w bardzo ciekawy sposób. Taki sposób, że na początku zadaje jakby sam sobie pytanie, następnie udziela na nie odpowiedzi, a wreszcie w trzecim kroku przedstawia wyjaśnienie do tego pytania. Także dzisiaj skupimy się na trzech myślach wypływających z tego fragmentu. Po pierwsze, w zbawieniu nie ma powodu do dumy. Po drugie, zbawienie jest otwarte dla każdego. Po trzecie wreszcie, zbawienie potwierdza Boże prawo. W zbawieniu nie ma powodu do dumy. Wersety 27 i 28 nam na ten temat mówią. Gdzie zatem powód do chluby? Wykluczony. Przez które prawo uczynków? Nie. Przez prawo wiary? Oto, co głosimy, człowiek dostępuje usprawiedliwienia przez wiarę, niezależnie od tego, czy przestrzega prawa, czy nie. Apostoł Paweł jasno tutaj pisze, że usprawiedliwienie jest przez wiarę. Uczynki, można powiedzieć przewrotnie, że zbawienie jest z uczynków, tyle że nie naszych. Jest z uczynku Pana Jezusa, z uczynku Pana Boga. To nie my na nie sobie zapracowaliśmy i dlatego nie ma się właściwie z czego chwalić. Bo jak może się chwalić osoba, która dostała coś za darmo z tego, co właśnie otrzymała? Ale widać w Nowym Testamencie i w listach apostoła Pawła, że ten problem z takim chwaleniem się, z wywyższaniem się, z przywoływaniem swoich zasług lub też pochodzenia, on nie tylko dotyczył sytuacji Kościoła w Rzymie, który, jak już mówiliśmy wcześniej, składał się zarówno z nawróconych pogan, jak też nawróconych Żydów. I nawróceni Żydzi musieli przejść długą drogę, żeby, że tak powiem, wymazać to, że są w cudzysłowie lepsi od tych nawróconych pogan, że Pan Bóg patrzy na nas identycznie, niezależnie od tego, czy wywodzimy się z tego narodu, czy z drugiego. W pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntian też widzimy ten problem, gdzie apostoł Paweł, jak pewnie większość z was wie, w Koryncie działy się różne złe rzeczy i apostoł Paweł często w sposób też taki dosadny przekazywał Koryntianom swoje wskazówki. Tak samo też robi w tym fragmencie, który teraz przeczytamy. Pierwszy list do Koryntian, 4 rozdział od 1 do 5 wersetu. Oto jak nas traktować, jako podwładnych Chrystusa, odpowiedzialnych za głoszenie tajemnic Boga. Od obdarzonych odpowiedzialnością wymaga się wierności. Nie ma dla mnie znaczenia, kto mnie będzie rozliczał, wy czy jakiś inny trybunał ludzki. Więcej, nawet sam siebie nie rozliczam. Wprawdzie nie mam sobie nic do zarzucenia, ale to nie dzięki temu jestem usprawiedliwiony. Tym, który mnie rozlicza, jest Pan. Dlatego o niczym nie sądźcie przed czasem. Poczekajcie na Niego. On, gdy przyjdzie, ujawni to, co niejasne i ukaże motywy serc. Wtedy każdy otrzyma stosowną pochwałę od Boga. Jeżeli ma być pochwała, to niech ona przyjdzie od Pana Boga, a nie od nas samych. Ale dalej jeszcze w wersecie 7, można powiedzieć, dokręca ten temat i mówi jeszcze precyzyjniej. Bo od kogo pochodzi wszelkie wyróżnienie? Albo co masz, czego nie otrzymałeś? A jeśli otrzymałeś, to dlaczego szczycisz się tak, jakbyś na to zapracował? Tak więc mamy opcję. Możemy być albo teraz pokorni wobec Boga, albo pokorni wtedy, kiedy przed Nim staniemy. Słowo chwalić się, które używa apostoł Paweł, jest słowem dość często używanym przez niego. Też między innymi dlatego, że apostoł Paweł miał tą świadomość i samemu wiedział, jak wcześniej, przed nawróceniem, jak bardzo dla niego ważne było jego pochodzenie i to, gdzie się uczył. I w liście do Filipian jeszcze raz to nam prezentuje, ale nie już jako chwalenie się, tylko mówi, słuchajcie, jeżeli ktoś miałby się chwalić, to proszę bardzo. Ja, obrzezany 8 dnia z rodu Izraela, z plemienia Benjamina, Hebrajczyk od pokoleń w stosunku do prawa faryzeusz, w kwestii gorliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości, jeśli mierzy się normą prawa, człowiek bez zarzutu i tak dalej, i tak dalej. Ale apostoł Paweł oczywiście mówi to w takiej formie, że to po prostu te wszystkie w cudzysłowie zasługi nie mają znaczenia wobec ogromu Bożej łaski, ponieważ pisze dalej, więcej, w świetle doniosłości poznania Jezusa Chrystusa, mojego Pana, nic się dla mnie nie liczy. Dla Niego straciłem wszystko i wszystko uznaję za gnój, żeby tylko zyskać Chrystusa i odnaleźć się w Nim. Pamiętamy pewnie też historię, którą opowiedział sam Pan Jezus w Ewangelii Łukasza, gdzie mamy faryzeusza w świątyni, zaraz obok niego jest biedny człowiek, no i ten faryzeusz oczywiście modli się, że jak dobrze, że mnie nie stworzyłeś, tak jak tutaj, tego obok. Czyli ten motyw chwalenia się, wskazywania na swoje jakieś zasługi, na swoje pochodzenie, on nie jest obcy. I nie był obcy w czasach pisania Nowego Testamentu, ale też myślę, że nie jest obcy również nam. Wracamy do wersetów 27-28 omawianego fragmentu. Apostoł Paweł pyta, według jakiego prawa jest wyłączona ta duma? Nie przez prawo uczynków, ale przez prawo wiary. I nie wiem jak wy, ale ja kiedyś sobie tak myślałem, że z Panem Bogiem i z Panem Jezusem to jest trochę tak, jak w takim filmie, który miałem okazję ostatnio oglądać z moim synem, Uwierz w marzenia. Taki film o chłopcu, który chciał być jak Ronaldo. Tylko problem był taki z tym chłopcem, że on może miał te zdolności, powoli je budował, ale właściwie na każdym meczu grzał ławę. Trener go w ogóle nie brał pod uwagę. Miał jednego rezerwowego, tego właśnie chłopca, ale w ogóle z niego nie korzystał. I ten chłopiec właściwie po każdym meczu, wiecie, wracał załamany, no bo nie mógł tych swoich cnót pokazać, tych umiejętności, a one ostatecznie gdzieś się objawiły. I tak sobie myślałem, że ja kiedyś tak myślałem, że trochę było tak z Panem Bogiem i Panem Jezusem. Czyli, że Pan Jezus sobie siedzi na tej ławce rezerwowych, Pan Bóg mówi, dobra, najpierw zrobię te prawa, tak, dam im przykazania, na pewno dadzą radę. Nie? I potem polegli. Potem dam im inne prawa. No dobra, może sobie w końcu poradzą. I w końcu mówi, nie, no rzutem na taśmę, dosyć tego, tutaj Jezus, wstawaj wreszcie z ławki, tak, masz swoją szansę, idź coś zrób. Tak, i potem Jezus wygrywa. I tak kiedyś myślałem o chrześcijaństwie, że to było tak, że najpierw to prawo, 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 a w końcu Bóg mówi, nie, no już koniec z tym, zrobimy łaskę, zrobimy tutaj coś innego. Ale tak nie jest. Ale tak nie jest, słuchajcie. Z Bogiem tak nie jest. Okazuje się, że zbawienie z łaski przez wiarę było odwiecznym Bożym planem. I to się przejawiało już właściwie, jak czytamy na kartach Starego Testamentu, poprzez Abrahama, Mojżesza i dalej Noego, zawsze to było zawierzenie Panu Bogu i przebaczenie grzechów właśnie przez wiarę. Że wiara jest tym instrumentem, jest tym takim kanałem, przez który przechodzi Boża sprawiedliwość do nas. Oczywiście nie możemy zapomnieć o tym, że wiara jest tylko tym kanałem, który nas łączy ze sprawiedliwością, a sprawiedliwość jest w Jezusie Chrystusie i w Jego śmierci. Stąd głosząc Ewangelię, na pewno warto dopilnować tego, żeby osoba, która będzie chciała oddać swoje życie Jezusowi, wiedziała, co się kryje pod słowem wiara. Że wiara to nie jest, aha, no wierzę, no w sumie wierzę, że Jezus umarł za moje grzechy, ale wiara oznacza tak naprawdę zawierzenie, jak pisze apostoł Paweł w fragmencie, który dzisiaj czytaliśmy wcześniej, zawierzenie życia Chrystusowi, zaufanie Mu, oddanie Mu swojego życia. Zmianę swojego życia. Myślę, że to warto podkreślać. No dobrze, wracamy do fragmentu. Druga myśl z tego, którą możemy wywieść, to jest taka, że zbawienie jest otwarte dla każdego. I to w wersetach 29-30 przeczytamy. Czy Bóg jest Bogiem tylko Żydów, czy pogan już nie? Oczywiście jest On Bogiem również pogan. Jeden jest zatem Bóg. On usprawiedliwi obrzezanych na podstawie wiary, a nieobrzezanych dzięki wierze. Na początku apostoł Paweł pyta, czy Bóg jest tylko Bogiem Żydów. No, odpowiada na pytanie właściwie kolejnym pytaniem. Po to, żeby znowu podkreślić wagę tego i pokazać przewrotność tego, co mogłoby być odpowiedzią. Jakiś czas temu studiowaliśmy w naszym kościele chociażby Księgę Jonasza, gdzie widzimy dokładnie taką sytuację, gdzie Pan Bóg chce okazać łaskę pewnemu ludowi w pewnym mieście i mamy Bożego posłannika, który mówi nie, ale na pewno czy do nich jestem posłany i robi wszystko Jonasz, żeby nie pójść do tego miejsca i żeby nie być właściwie częścią Bożego planu, którym jest zbawienie ludzi, niezależnie od tego, czy byli właśnie z narodu żydowskiego, czy też nie. Także jest tylko jedna ta droga zbawienia przez wiarę dzięki Jezusowi. Ważne jest to, co jest w wersecie 30, czyli że jeden jest Bóg. To jeżeli jest jeden Bóg, to dlaczego miałby On jakby utrzymywać taki podział na tych lepszych i na tych gorszych? Jeżeli jest też jeden sposób zbawienia, o którym mówi Pan Bóg, o którym też powiedział Pan Jezus, to dlaczego mielibyśmy myśleć o innych drogach? Skoro sam Pan Jezus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem i nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie. Jeżeli temu zaprzeczamy, to można powiedzieć, że też mówimy, że są różni bogowie, że to ten Bóg wasz, okej, on powiedział tak, ale może jest inny Pan Bóg, a my jednak wierzymy, że jest jeden Bóg i jeden Bóg w taki sposób zaplanował odkupienie. Tak więc Paweł mówi o tej jedynej drodze zbawienia bez alternatywy. I dla Żydów oczywiście było to nie do przyjęcia. I myślę, że w dzisiejszych czasach również dla nas czasami łatwiej jest pewną grupę ludzi potępić z uwagi na jakiś grzech, który popełniają, niż zastanowić się na temat tego, czy ta grupa przypadkiem ludzi nie potrzebuje zbawienia. Czy ta grupa nie potrzebuje upamiętania, czy może warto się o tą grupę modlić. Dużo łatwiej jest nam takim świętym gniewem grzmić, niż mówić, ja się pomodlę. Po trzecie, zbawienie potwierdza Boże prawo. I w wersecie 31 apostoł Paweł wprowadza kolejne pytanie, na które sam udziela odpowiedzi. Czy więc przez wiarę unieważniamy prawo? W żadnym razie, wręcz przeciwnie, podtrzymujemy je. I tak jak wcześniej, tutaj też apostoł Paweł używa mocnych słów, żeby podkreślić tą myśl. Jeśli chodzi o słowo prawo, to przeczytałem różne interpretacje dotyczące tego, co to prawo tutaj znaczy. Czy to jest prawo, czy to jest 10 przykazań, to jest właśnie całe prawo Starego Testamentu. Ale najbardziej jakby do mnie przekonujące dla mnie było wyjaśnienie tego, że mówimy tutaj o takim prawie starotestamentowym, w którym wymagana była ofiara przebłagalna za grzechy. I że tą ofiarą Jezusa Chrystusa właśnie to prawo zostało w 100% wypełnione. Inna błędna interpretacja tego fragmentu mogłaby być taka, że no właśnie, tutaj mamy taką sytuację, w której dzięki Jezusowi możemy teraz my wypełnić prawo. Pomyśleć sobie, no tak, Jezus nam daje teraz taką moc, to my będziemy teraz żyli zgodnie z tym prawem starotestamentowym i my je wypełnimy. Oczywiście jest to błędne myślenie, bo nie to tutaj miał na myśli apostoł Paweł. I wiemy dobrze, że takie podejście prowadziłoby tylko i wyłącznie do uczynkowości i do tego, że znowu byśmy sobie te punkty zbierali, czy wchodzili na poszczególne stopnie drabiny do Pana Boga. Apostoł Paweł w kilka wersetów wcześniej jasno to sprecyzował. Powiedział, stąd dzięki czynom nakazanym przez prawo nikt nie dostąpi przed nim usprawiedliwienia, bo prawo zapewnia po prostu właściwe poznanie grzechu. Na studiach prawniczych, które miałem okazję kończyć jakiś czas temu, uczyliśmy się na pierwszym roku prawa rzymskiego. I to jest, wiecie, bardzo ciekawe, że większość tak naprawdę systemu prawnego, prawa cywilnego pochodzi z czasów starożytności, ze starożytnego Rzymu. I między innymi w tym starożytnym Rzymie, który, jak rozumiem, prawodawcy wówczas to nie były osoby wierzące, ale oni stworzyli bardzo spójny system prawny, w którym między innymi były takie dwa stwierdzenia. Ja powiem je po łacinie, ale potem przetłumaczę. Pierwsze brzmiało tak. Nullum crimen sine lege. Czyli nie ma przestępstwa, o ile ustawa nie wskazuje, że to jest przestępstwem, takie zachowanie. Ale drugie było nulla poena sine lege, czyli że nie ma kary, jeżeli nie jest coś wskazane w kodeksie, że powinno być ukarane. Czyli nie można sobie dowolnie karać. A wiemy dobrze, że Pan Jezus właśnie przyszedł po to, żeby wypełnić to prawo, które wymagało kary. I wiemy dobrze, że tą karą była właśnie śmierć Pana Jezusa na krzyżu. I w ten sposób Bóg pokazał ten swój charakter i tą świętość i to, że ten grzech, którego nienawidzi, musi być ukarany. Czyli bez przelania krwi nie ma odkupienia za grzech. Nie można o tym zapominać. I w ten sposób właśnie to prawo jest wypełnione. Tak więc nie zapominajmy, że Jezus umarł nie tylko za nas, ale też umarł dla Pana Boga. Umarł właśnie po to, żeby to prawo było wypełnione. I że zbawienie jest przede wszystkim na chwałę Pana Boga. Ono oczywiście jest też dla nas dostępne i my z niego czerpiemy, ale przede wszystkim to jego chwała tutaj powinna być na pierwszym miejscu. To dla niego. Że krzyż Jezusa pokazuje pełnię tej chwały Boga i pełnię też jego łaski i sprawiedliwości. I tak jak apostoł Paweł nas dzisiaj uczy, my z tego nie możemy być dumni. Jeżeli mamy się z czegoś szczycić, pierwsza konkluzja, to szczyćmy się z tego, co Jezus dla nas zrobił. Druga rzecz, to chrześcijaństwo nie jest ekskluzywną religią, ale Bożym planem dla ludzkości. I co jest ważne, nie ma czasu przed Chrystusem Bóg zbawiał według uczynków, po Chrystusie, na podstawie wiary, tylko Pan Bóg zaplanował to w ten sposób od początku, że mamy wiarę, mamy łaskę. W pewnym momencie przed Chrystus, który zmarł za grzechy, również tych osób, które przed nim żyły. Nie tych, że ostatnich 2000 lat Pan Jezus za tych, co do przodu zmarł. On również zmarł za tamtych. Dla Pana Boga nie ma takiej kwestii jak problem z czasem. Tamte osoby po prostu jeszcze nie wiedziały, że Pan Jezus będzie tą osobą, która zmyje te grzechy, ale już dostępowały zbawienia przez wiarę i łaskę. No i wreszcie Boże prawo jest nadal w mocy. To oznacza, że Bóg nie obniżył swoich standardów, tyle że to nie my jesteśmy w stanie je spełnić. I może je spełnić, i mógł je spełnić jedynie Jego Syn, Pan Jezus. Zapraszam do modlitwy.